Witam w naszym studiu pana Dariusza Sonnenberga, który 22 lata służył w amerykańskich siłach specjalnych w tak zwanych zielonych beretach, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta pierwszej klasy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy, bardzo jest mi miło.
Panie Dariuszu, to zacznijmy od tego, jak to się stało, że spotykamy się w Rzeszowie, jak pan trafił do Rzeszowa?
No to tak jest opowieść taka spontaniczna. Jakieś 3 lata temu, jak zaczął się konflikt tutaj na Ukrainie, no to poproszono mnie, czy mógłbym tutaj przyjechać i pomóc w kilku rzeczach, bo znam trochę język, znam tutaj tereny oczywiście. No i pan Piotr
Bartoń.
Tak, poznaliśmy się spontanicznie, po prostu nas gościł. On tam...
Ja tylko dodam, że pana Piotra Bartonia nasi słuchacze znają między innymi z działalności Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła.
Tak, super, też poznałem to Skrzydło Anioła, bardzo dobra rzecz. No i poznaliśmy się w ten sposób, nas gościł, po prostu my tam mieliśmy u niego, mieszkali w takim miejscu w Błażowej i od tego zostaliśmy od tego dnia przyjaciółmi, utrzymujemy kontakt. A dzisiaj jestem tutaj w kraju, bo przyjechałem jako jego gość, jak zaprosił mnie do kraju, do swojej ojczyzny, za którą ja bardzo tęsknię, którą bardzo kocham, tak powiem szczerze od siebie, którą zostawiłem dawno, dawno temu i zawsze tutaj tęsknię, wracam. Także teraz jesteśmy dobrymi przyjaciółmi.
Opowiedzmy, skąd pan pochodzi i jak to się stało, że znalazł się pan w Stanach Zjednoczonych?
Pochodzę z Pomorza. Urodziłem się w Połczynie Zdroju, czyli to jest taka uzdrowiskowa miejscowość koło brzegu. Moja mama była pielęgniarką zawodową, mój tata był oficerem w Wojsku Polskim zawodowym. Zacząłem się wychowywać w takiej wojskowej rodzinie. Żeśmy stacjonowali, pamiętam, Opole, tak z tego co pamiętam, jak dziecko. Potem żeśmy się przeprowadzili do Skwierzyny, Międzyrzecz, tam koło Gorzowa Wielkopolskiego, tam stacjonowały wojska. Tak się stało, że moi rodzice, jak jeszcze byłem dzieckiem, rozeszli się, po prostu się dostali, bo tam jakieś konflikty mieli i tylko zostałem się z mamą. No i żeśmy wrócili tam do stron rodzinnych mamy, Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój i mieszkałem z dziadkami. I wtedy były takie czasy w Polsce, że takie były jeszcze szare czasy. To jeszcze były takie czasy,
jakie
że...
Jakie to były lata?
Takie to były lata 70., 80., początek Solidarności, takie rzeczy pamiętam, że nie było wiadomo, jaka Polska będzie, czy będzie kiedyś Polska wolna, czy będzie tak, jak dzisiaj jest demokratyczna, czy w ogóle do nas wróci wolność, bośmy byli taką, jak to się mówi, komunistycznym rządem, czy socjalistycznym rządem, prawda? Czyli dużo ludzi się starało wyjechać, poprawić sobie życie za granicą. Moja mama wyjechała odwiedzić swoją siostrę w Stanach Zjednoczonych, tylko na odwiedziny, powinna powrócić. No ale ona już nie wróciła. Zostałem z dziadkami tutaj i ona podawała o moją emigrację. Z emigracją nie miałem problemu. Stany Zjednoczone przywitały mnie, ambasada amerykańska w Warszawie, ale Polacy nie chcieli mnie wypuścić, rząd. Nie chciał mnie wypuścić, chciał mnie ukarać za to, że mama nie wróciła. No niestety tak było, takie były wtedy sytuacje. A ja jestem jedynakiem, nie mam ani braci, ani siostry. I tylko miałem dziadków, rodziców mojej mamy. I mój dziadek był bardzo sławnym kombatantem polskim. Gdzieś pojechał do Warszawy, chyba kogoś znał.
I załatwił
to. Nie pytałem się jego nigdy, ale paszport w końcu dostałem. Tylko powiem pani taką jedną rzecz. Jak wyjeżdżałem z kraju, to miałem paszport w jedną stronę. Pisało, że nie mogę tutaj nigdy wrócić, nie? Bo to tak była komuna. To było,
pamiętam,
to miałem łzy w oczach, tak.
Właśnie.
Nie wiedziałem, że w ogóle kiedyś ten kraj kiedyś zobaczę. No ale dzisiaj jest inna sytuacja.
Jaki był ten pierwszy kontakt ze Stanami Zjednoczonymi? Wow. Mówi pan szara Polska, a Stany Zjednoczone wręcz przeciwnie.
Szok. To był szok taki, jak to powiedzieć, culture shock. Taki,
kulturowy szok.
Kulturowy szok. No naprawdę. No, chyba na filmach to czasami się widzi, nie? Że wyjeżdżałem z tego kraju, to było takie, życie było takie proste, normalne, nie było takie skomplikowane, nie? Mało samochodów w ogóle było. Przeważnie się jeździło wszędzie autobusikami, tam pociągami takimi na parę jeszcze, co z balowozami, prawda? A tu nagle całkiem inny świat.
Który to był rok?
To był jakiś lat 81, na przełomie drugiego, coś takiego. Tak, czyli byłem w szoku. Przede wszystkim pierwszy język. Nic nie rozumiałem, nic nie wiedziałem. Znaczy, i ogromność, wszystko wielkie, piękne. No byłem w szoku.
Także kolorowe?
Kolorowe.
Głośne?
Polska była szara. Tylko jedna rzecz, co było kolorowe, to były kwiaty i drzewa. Tak, to wszystko było to samo. Także byłem w dużym szoku. Tak, zacząłem nowe życie.
Gdzie się zatrzymaliście? Gdzie pan pojechał?
Mama mieszkała w Detroit, Michigan. Detroit, Michigan to jest takim miastem dużym, nad tymi dużymi jeziorami. Tak jak Chicago. Tam jest bardzo dużo Polonii. To jest jedna z największych Polonii z Chicago oczywiście do tej pory. Detroit, no tam te wszystkie te duże miasta, New York albo Philadelphia, to mają dużo Polonii. I tam się zatrzymałem. Tam zacząłem swoje amerykańskie, znaczy życie na obczyźnie, jak to powiedzieć, prawda? No i stamtąd pokierowałem się, gdzie dzisiaj jestem.
Dlaczego? Dlaczego zamarzyło się panu wojsko amerykańskie?
Chciałem, wie pani, pójść w stare taty. Bo jak byłem dzieckiem, to pamiętam, jeszcze do kosza mnie zabierał, czasami mi tam gdzieś na jakiś poligon zabrał na wakacje, tam jak były wakacje ze szkoły, to chyba to było w Smalsko, chyba gdzieś nad morzem, tam żołnierze jeździli na poligony i tam ja z nim też jeździłem, w namiocie mieszkałem z nim, on tam oczywiście miał swoje zajęcia dzienne ze swoimi żołnierzami, a ja tak bym na wakacjach był, nie? Te wojsko mi tak zaimponowało, no to już miałem to we krwi, jak to się powiedzieć. Będąc na obczyźnie, w innym kraju, też mnie zaimponowało, bo widziałem rozmaite reklamy, nie reklamy na telewizji, filmy takie Amerykanie, to takich chciałem mieć takim właśnie MacGyver, nie? Takim, co zawsze coś w życiu będzie do czegoś ciągnąć, żeby jakieś...
I zawsze sobie poradzi.
Zawsze jakieś, tak, zawsze musi sobie dać radę i to wie pani, to nauczyć życia, to jest nauka życia, to nie jest takie, że wszystko ci podadzą na tacy, także jest to, bardzo z tego jestem zadowolony.
Ile pan miał wtedy lat?
Kiedy... Miałem 16 lat.
Jak to było? Jak się pan dostał?
No po prostu bariera językowa była pierwsza. Zacząłem się uczyć języka sam. Chodziłem takie kursiki malutkie, jak byłem w Detroit z mamą. Wieczorami razem z mamą żeśmy jeździli. Tak, takie biblioteki, takie kursiki. Tam nie dużo się nie nauczyłem, troszkę tylko. Ale jak do wojska wstąpiłem, to musiałem specjalny przejść test. Taki duży test, który ma kilka takich kondygnacji, jak to się mówi. A jeden jest język angielski oczywiście i potem jest fizyka, matematyka, takie podstawowe rzeczy.
Taka ogólna wiedza.
Ogólna,
tak?
Wiedza. Jakąś wiedzę masz ogólną. Czyli wszystko mi poszło bardzo dobrze. Oprócz tego, że język. Język oblałem, ale wyszłem bardzo dobrze. Także tak prawdę mówiąc, oni się wszyscy dziwili, że ja taki chłopiec, co przyjechał z komunistycznego kraju, bo wtedy tak Polskę widzieli, nie? Przyjechał na obczyznę, tutaj jest w tym kraju, chce do naszego wojska wejść. Zdał super, dostałem wysokie wyniki, ale oblał nasz język w ogóle całkiem. Jak to może być? No, czyli...
Co z nim zrobić,
co tak? Co z nim zrobić? I mnie wzięli, powiedzieli, zaproponowali mi do rozmaitości, proponowali mi, że to i to, a nauczysz się wojsku. No i nauczyłem się wojska. Wojsku się nauczy, wie pani, jak to się nauczy w wojsku. Jak krzyczą, jak nie rozumiesz, to patrzysz, co inni robią i wtedy wiesz, o co chodzi.
Ale to było trudne.
To było bardzo trudne. Także dostawałem nagany, ale już na drugi raz tego błędu nie spopomniłem. I... Tak mówiąc, po 6 miesiącach, bo taka podstawowa wojskowa służba, czy do wojska się dostaniesz, to musisz przejść taką podstawową taki 6 miesięcy. To było bardzo dużo zadań nie tylko w polu, czy na szczelnicach, czy w mundurach trzeba było maszerować, uczyć się wszystkiego, muszty tego wszystkiego, ale też było dużo zadań takich technicznych w klasie. Trzeba uczyć się mapy, jak czytać, trzeba jak radia obsługiwać, trzeba pierwszą pomoc, jak nie ma nikogo, żeby komuś udzielić na przykład, jak jest postrzelony, czy urwana noga, czy coś, trzeba wiedzieć takie rzeczy. I to też trzeba zdawać te egzaminy. Także nas po 6 miesiącach jest taki duży test, każdy musi to przejść. To wszystko, co się nauczyłeś przez 6 miesięcy. No i przez tych 6 miesięcy się nauczyłem dużo. Także muszę przyznać, że jak było te graduation, jakby dawali te dyplomy żołnierza, tego potem cię wysyłali do swojej jednostki, gdzie będzie stacjonował, to ja byłem pierwszy, co mnie na scenę wywołali, dlatego że byłem najlepszy ze wszystkich. Pokonałem wszystkie swoje kompetycje, tak to cię mówić, Amerykanów. Co to urodzenie w tym kraju, nie? Taki przyjechał chłopiec z innego kraju, z Europy, którym bardzo niektórzy mało widzieli i tak sobie dał radę. I to zaczęło się moje życie, moja kariera. Moja pierwsza jednostka była w Niemczech Zachodnich. Ja mówię, Jezu, to super, wyjechałem z Europy i teraz będę z powrotem w Europie, czyli nie będę w Polsce, ale będę blisko Polski. Jeszcze jak były Niemcy podzielone na zachód i wschód, to były granice, były pola minowe, bo tam wtedy ludzie dużo uciekali. No i robiłem właśnie takie patrole na tej granicy, po amerykańskiej stronie. Wiedząc, że patrząc się na wschód, gdzie wschodzi słońce, jest moja ojczyzna, której nie wiedziałem, gdzie kiedykolwiek w ogóle zobaczę jeszcze raz. Ale czasy się zmieniły, także teraz jest to bardzo dobrze.
Zrobił pan karierę w amerykańskiej armii?
Tak, po prostu... Chciałem być takim komandosem. Chciałem zawsze na rozmaite wyjazdy, na rozmaite misje, do specjalnych szkół chodzić. Petwonurka, skoczka z wysokiej wysokości bardzo, z tlenem. A na nartach jeździć, po skałach, po górach wspinać się, bo to wszystko takim czym się zajmujemy. I to takie było takie moje pożądanie. I to nie było takie łatwe. To pierwsze 2 tygodnie, żeby tylko oni cię wybrali, do nich się dostać, to jest 2 tygodnie. Tak.
Ale musiał pan chyba mieć obywatelstwo, prawda?
Musiałem mieć obywatelstwo, tak. Czyli pierwsze 3 lata, jak spędziłem w wojsku, to jeszcze nie byłem obywatelem, ale mieszkałem w Stanach Zjednoczonych jako legal resident, jak to się mówi, nie? I jak dostałem wiadomość, że będę miał przysięgę na obywatela Stanów Zjednoczonych, to wróciłem do domu tam, gdzie mama mieszkała, bo tam składałem obywatelstwo 5 lat przed. 5 lat wzięło, żeby obywatelstwo dostać. Także ubrałem się w mundur wyjściowy, swój mundur żołnierza, wtedy jeszcze byłem chyba kapralem. I w tej dużej sali, gdzie ten pan sędzia, co nam dawał przysięgę, witał wszystkich nowych obywateli Stanów Zjednoczonych i taką uwagę na mnie zwrócił. Powiedział wszystkim, żeby odwrócić się do tyłu, tam na końcu stoi taki pan, a ja wtedy byłem w takim wyjściowym mundurze, pięknie się prezentowałem. I on powiedział, zanim ta przysięga jeszcze była, że to jest właśnie prawdziwy amerykański, jak to się mówi, no, obywatel. Tak, który już w wojsku służy, a przyjechał do tego kraju i już tutaj nam służy. Czyli tak mnie wychlubił, tak mi było bardzo miło, bo wszyscy brawo mi bili, nie? I potem była ta przysięga. I wtedy dostałem legalnym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Mogłem wstąpić do każdej specjalnych misji czy specjalnych sił, gdzie ja tak bardzo pragnąłem być takim, chciałem być takim ekstra, kimś takim... Ktoś inny żołnierz się patrzy, mówię, też takim chciałbym być, nie? Tylko taki dawać taki przykład. I tak się stało.
Co pan może opowiedzieć z tych lat służby? Wszystko jest tajne, czy coś pan może powiedzieć?
Nie, wie pani, nie jest wszystko tajne, teraz to wszystko jest historią, prawda? Także nie mam takich ścisłych, takich tajnych rzeczy, co mogę powiedzieć. Niektórych nie powinienem powiedzieć, ale dużo wyjazdów. Każdy wyjazd był inny. Nigdy nie było to samo. Inny kraj, inny obyczaj, inne zadanie. Jedno może było zadanie, że na przykład przyjechałem też do Polski z polskim gromem i z polskim jednostką w Lublińcu i z polską specjalną jednostką w Lublińcu komandosów. Żeśmy wymieniali siebie razem swoimi doświadczeniami. My żeśmy z nimi trening robili, oni z nami. My żeśmy wymieniali się bronią. Także tak powiem pani, że było to taki challenging. Tak? Zawsze coś nowego. Nigdy nie było to samo. No i co jeszcze chciałem powiedzieć, że służąc w Stanach Zjednoczonych w wojskach specjalnych, tych komandosach, służąc razem z Polakami, wymieniając się naszą experience, to też takim się duchem czułem, że teraz służę Polsce, prawda? Wiedząc, że noszę inny mundur. Czy to taka była dla mnie satysfakcja? No, były ciekawe wyjazdy, bardzo.
No, byłyby też bardzo niebezpieczne, bo pan był na wojnie przecież, jednej, drugiej, trzeciej.
No, był niebezpieczny, wie pani. Zależy, co się działo na świecie, w jakiej sytuacji. Na przykład w Bałkanach, jak się Bałkany już kończyły.
I czyli była Jugosławia.
Była Jugosławia. NATO musiała tam wejść, bo tam był nieporządek. Tam bili się wszyscy między sobą. Tam było ludobójstwo, się działo. Świat o tym wiedział przecież, prawda? No to między innymi ja i moja grupka się stacjonowali w Sarajewie, w takim pięknym mieście, które było oblężone przecież w czasie wojny, prawda? Także naszym zadaniem było wyszukiwać i wynająć i jakoś złapać takich ludzi, co byli odpowiedzialni na wysokich szczeblach za te zbrodnie, prawda? Tak jak Milosowicz, Karadzic, tam nie będę mówił dużo tych nazwisk. No i to było naszą taką misją, żeby do Hagi, po to, żeby odpowiedzieć za te wszystkie zbrodnie, prawda? Przecież oni tam zbrodnie robili, przez całe tam miasto ginęło. W nocy, w lesie, w Srebrenica, przez taka jest bardzo słona. Byłem, widziałem te groby, to aż nasz... Nie mam słów, no po prostu tak. Takie właśnie miałem, takie rozmaite rzeczy robiłem. Ja czasami było tak, że jak gdzieś pilota zeszczyli w Iraku, na przykład jak była wojna w Iraku, jak nasze koalicje NATO zeszczyli kogoś i ten pilot był poza granicą wroga, no to musiał ktoś po niego polecieć, odebrać go, prawda, żeby nie schwytali go inni, nie? Czyli wróg. To też takie były misje, że jak się na helikopter wchodziło znajomymi, swoimi kolegami, to nigdy nie wiedziałeś, czy wrócisz. Nie widziałeś, czy będzie wszystko sukces. Także były niebezpieczne misje i były takie ciekawe misje.
Gdzie pan był, kiedy doszło do ataków 11 września?
11 września, to jest ciekawa sprawa. Byłem właśnie w Sarajewie. Moja grupka specjalna stacjonowała w Stuttgarcie. Tam jest dosyć duża baza wojskowa. I wysłano nas do Bałkanów, do Sarajewa. Właśnie to, jak pani opowiadałem o tym, żeby... Naszym zadaniem było wyłapywać i schwytywać tych, co byli odpowiedzialni. Po prostu znaleźć ich, bo oni się ukrywali, prawda? I w tym czasie stało się właśnie september 11. To był szok. Cały świat był zaszokowany, co się stało. Przecież tak nie robi się w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czyli Stany Zjednoczone zostały zaatakowane. Nikt nie wiedział, kto za tym stoi i dlaczego.
Czyli wojna nie wiadomo z kim.
Nie wiadomo z kim, prawda? Czy to był Saddam Hussein, czy to był kto wie kto. Kilka dni potem, tam stacjonując, zostaliśmy poinformowani, że są podejrzani ludzie tu i tu, w takim miejscu, w Sarajewie, w hotelu. My mamy ich zdjąć i przyprowadzić na przesłuchania. I to była akcja taka w nocy, w hotelu i bardzo, bardzo wszyscy byliśmy poddenerwowani, bo to była pierwsza akcja amerykańska. Jeszcze nie wiedzieliśmy, kogo będziemy mieli, ale żeśmy złapali, okazało się, że właśnie ci ludzie, co żeśmy mieliśmy dwóch, żeśmy przeprowadzili ich na przesłuchania wojskowe specjalne. Okazało się, że oni właśnie byli też między innymi wmieszani i w tym właśnie tym kółeczku, co się stało w Nowym Jorku i kto za tym stoi? Osama Bin Laden. A gdzie on jest? No, Afganistan. I rozpoczęła się wojna w Afganistanie. Tak prawdę mówiąc, tak szczerze, to zacząłem wojnę.
Jak rozpętałem?
Rozpętałem wojnę. Nie tylko światową, ale afganistańską. To jest nawet w książce, powiem pani. Książka nazywa się Hunt for Bin Laden, napisana przez Roger Moore. Hunt for Bin Laden. To jest książka po angielsku. Można ją dostać na Amazon. Hunt for Bin Laden. I tom czwarty, tak? Chapter 4, to jest właśnie moja akcja. Jak się to wszystko zaczęło?
Czyli jest pan częścią bardzo ważnej historii świata.
Tak, to się zaczęło wszystko ode mnie. Nie? Znaczy ja tego nie zdobiłem, ale żeśmy właśnie schwytali takich gości, żeśmy się dowiedzieli skąd i kto za tym stoi. No i potem jest historia. Ta wojna się ciągnęła kupę lat, prawda? Prawie 20, tak myślę. No i skończyło się na tym, że wie pani, że teraz wie, że wycofanie się naszych wojsk, wszystkiego, to przecież był to już szok, nie? To tragedia. Tragedia ludzka. Wojna, tak powiem pani prawdę, to jest tragedia ludzkości. To jest po prostu tragedia. Także
tragedia ludzkości i Jezu, konkretnego człowieka też.
Tak, to,
jak często widział pan śmierć swoich kolegów?
Jezu, no widziałem kilka razy. Nie widziałem. Jeszcze najgorszym jest jak, no i wiesz, że jeden może z nas nie przeżył, czy jakiś tam inny, kogoś znałem, może w innej grupce był specjalnie też, bo się zmytali się osobiście przecież, że wiesz, że nie przeżył, nie? I potem miałem taką okazję raz eskortować innego ze swojego przyjacieli z samolotu, bo zawsze ich przywożą do kraju z powrotem z tą flagą amerykańską na tym trumnie to wszystko i to nieść tą trumnę z tego samolotu, to wszyscy płaczą. Nawet ci piloci co salutują, nie? To jest tragedia, prawda? Co roku staram się odwiedzić swoich kolegów, swoich przyjaciół, którzy teraz leżą, spoczywają w Arlingtonie. Cmentarz Arlington taki sławny. Chodzę tam jakieś święto właśnie tych poległych żołnierzy. Odwiedzam ich myślami, prawda, i osobiście. I tak wspominam, jakbyśmy wszyscy razem byli. To jest takie, wie pani,
trudne,
żal, nie? Smutne. No ale życie się toczy dalej, prawda, i musimy sobie dawać radę.
Czy komandos się boi?
Boi się. Znaczy, nasz jest temperament taki, że damy sobie radę, jesteśmy, ale oczywiście, że masz tego stracha. I to, wie pani, bardziej tak się boi, nie może o siebie, tylko chyba o wszystkie dookoła siebie, prawda? Bo jak jest jakaś akcja, czyli gdzieś nas zrzucą, jest strzelanina, czy jakaś zasadzka, pułapka, prawda? Jak to widać dużo na filmach, czy może nawet w historii, jak pokazywali Afganistan, to musimy się bronić, prawda? I wtedy, jak pani tak powiem prawdę, że cała polityka wychodzi z okna. Tego to się nie liczy. Tylko liczy się ty i twoja grupka, bo tam już nie ma polityków. Nie będą nam mówili, co mamy robić. Musimy przetrwać. I to jest taka właśnie bitwa, czy przetrwanie o swoje życie i o swoich, żebyśmy wszyscy razem do swoich rodzin wrócili, prawda? To jest takie ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Są ciężkie sytuacje. Nigdy nie wiesz, co się stanie i kto będzie poszkodowany. Także jest to...
Można się do tego przyzwyczaić?
Można się przyzwyczaić, wie pani. Także no, takie jest nasze tak, zadanie, prawda?
Taka robota?
Tak, taka robota, ale jest, by pani być ciekawa, tak jak mówiłem, nie zawsze jest to samo, nie zawsze. Czasami było takie, że jakaś ambasada gdzieś tam w Afryce, czy w jakimś kraju afrykańskim, czy jakaś tam bomba była podsadzona wybuchowo, bo to było, można to przeczytać. No to wtedy my wsiadamy, lecimy pierwsi, ambasadę musimy zabezpieczyć, prawda, i ewakuować cały ten personel ambasady i wszystkich Amerykanów na samolot specjalny i zamykać ambasady. To były inne akcje, były niebezpieczne akcje, były ciekawe. Współpracowałem razem z polskimi żołnierzami tutaj w Polsce. Wymieniliśmy się razem swoimi expertise, takie nie żołnierskie swoje. My to robimy tak, oni nam pokazywali, co oni robią. Razem żeśmy patrole robili, razem żeśmy chodzili na strzelnicę. Także było super. Czyli nie każda akcja jest ta sama, prawda? Raz może być niebezpieczna, a raz może być bardzo przyjemna wymiana na przykład międzynarodowa.
Czyli tak? Były też przyjemne akcje.
Tak, były bardzo przyjemne. Miałem nie raz takie rzeczy, prawda, przecież z polskim wojskiem, jak razem z nimi, żeśmy sobie ćwiczyli, wymieniali się swoimi rzeczami, to się czułem tak, jakbym w wojskim wojsku był teraz, tak się czułem, jakbym w swojej ojczyźnie służył, będąc w innym wojsku, w innym mundurze. Czyli miałem taką podwójną satysfakcję, jak to się powiedzieć. No i tak powiem pani szczerze, że naprawdę do tej pory moje serce jest tutaj, zawsze będzie w tym kraju, a nieważne, że tam mieszkam gdzieś indziej, ale tutaj serce, tak jak nasz papież, co odszedł od nas, jego ciało jest gdzie indziej, ale serce zostało się w ojczyźnie, prawda? No tak samo u mnie.
A czy komandos ma życie prywatne?
Ma życie prywatne, oczywiście, że ma życie prywatne, ma rodziny, ma, no, ma takie jak normalny żołnierz zawodowy, tylko że nigdy nie wie, co go czeka na jutro, prawda? Może być weekend, nie weekend, czy jakieś, może to wziąć urlop, na przykład 2 tygodnie, czy tydzień i nagle zostać powiadomiony, że masz się stawić to i tu, czy tak, tak, bo jest wyjazd. I niestety, musisz zawsze być spakowany, gotowy na wszystko. Czyli jest prywatne życie, ale takie bardziej napięte, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, prawda? Zawsze myślimy, żeby wszystko się dobrze skończyło i tak mam nadzieję, ale nie zawsze tak było. Także no, jest prywatne życie i można do tego się przyzwyczaić, jak to mówiąc.
A były takie momenty, że chciał pan to rzucić i zacząć, tak w cudzysłowie, normalnie żyć?
Nie, nie. Wie pani, jak już dostałem się do tych komandosów, to już tak. To już to jest taki prestiż, że jak już tam już jesteś, to tam stamtąd nikt nie rzuca tego. Przeważnie służy się, aż się wysłuży tam swoje lata, że się idzie, jak to się mówi. To się mówi wojskowa emerytura, prawda? W takim wieku, bo to wysłużysz, jak masz 20 lat, to jesteś 40 lat, to jesteś młodym człowiekiem,
pewnie,
prawda? 20 lat wysłużyłeś, wychodzisz, wtedy zaczynasz nowe życie. Wojsko jest dobrym takim, jak to się mówi, nauką życia, bo nauczysz się bardzo dużo, nie tylko przetrwać tam w takich ciężkich sytuacjach, ale dać sobie dać radę. Nigdy się nie poddałeś. Nieważne, co jest w życiu, nigdy się nie poddaj. Zawsze jest wyjście z sytuacji. Zawsze sobie dać radę. I tak jest taki mój pogląd, wie pani? Zawsze jest światło na końcu tego tunelu. Zawsze coś tam będzie. Czyli nigdy się nie poddawa. Nieważne, jaka jest ciężka przed tobą bariera życiowa. To mnie nauczyło właśnie wojsko. I teraz jest, życie jest normalne, takie okej.
Okay. Nie tak, tęskni pan?
Wie pani, nie tęsknię, dlatego że ja mam dużo hobby, także ja się zajmuję dużo hobby, także ja do tej pory może skaczę z samolotu, skydiving, to jest taki fan już, to nie chcę wojskowe, że trzeba mieć sprzęt i ten karabin wyskakiwa z tym tlenem. To jest takie akrobacje się robi w powietrzu. Lubię co lubię? Samolotem lubię latać, teraz uczę się jako na pilota, taki private pilot license, bo zawsze chciałem być pilotem, byłem dzieckiem, no ale zmieniło się życie. No i dużo mam hobby, no, na nartach jeżdżę, skaczę z samolotu, samolotem latam, pływam po Zatoce Meksykańskiej, tam gdzie mieszkam w Pensacola, z delfinami albo coś popływam sobie, czy skuterem wody wypłynę. Także ja się nigdy nie nudzę. Po prostu dużo ludzi, którzy służą w wojsku, czy w Polsce na pewno też tak mi się wydaje, że jak wysłużą te swoje 20, 25, 30 lat, to jest kupę czasu, prawda, to potem nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, bo tęsknią. Siedzą na tej kanapie i tak myślą.
I seriale oglądają.
Takie się mówi couch potato. Siedzą na tym kanapie i tylko nic nie robią. A ja jestem odwrotny, prawda? Ja zawsze sobie takie zajęcie znajdę. A dzisiaj jestem gościem u was, jest bardzo mi miło. Proszę bardzo, jakie jest życie, prawda?
No właśnie, bo też jedną z pana pasji są przyjazdy do Polski, jak rozumiem.
Polskę kocham, wie pani. Ja się nigdy Polski, jak to się mówi, nie to się wyrzekłem. Nawet dzisiaj, do tej pory, będąc tam w domu u siebie, czy na zakupy gdzieś pojadę, czy gdzieś, czy kogoś spotkam, kogoś, kto mnie nie zna, to oni się mnie pytają, ej, skąd ty jesteś, pochodzisz, nie, prawda? Bo mam trochę akcent, Dobrze mówię po angielsku, po amerykańsku tak mówię, nie? Ale zawsze wiedzą, nie? Mówię, że jestem z Polski. O, to jest super. Ludzie to lubią, mi się to imponuje, że tak. Mówię, że jestem z Polski, służyłem w wojsku amerykańskim 20 lat. To mi bardzo to imponuje. Także mam dużo takich fanów, nie? I zawsze byłem Polakiem, zawsze byłem mi miło powiedzieć, że jestem z Polski. Bo Polska jest piękna. Polska ma piękną historię. Przecież migracja polska, przecież Stany Zjednoczone powstały przez ludzi takich, co jak ja, co przed nami, prawda? Zadziejęły to wszystko i jestem dumny. To jest moje serce. To jak ja tu do kraju wracam, to jak wracam do siebie prawdopodobnie. A tam, gdzie mieszkam, no mieszkam tam. Też jest moje miejsce, ale tu jest moje serce.
Panie Dariuszu, kiedy napisze pan książkę?
O, no widzi pani, teraz chyba będę zacznę, jak wrócę do domu, prawda? Dlatego, że to jest prawdopodobnie pierwszy step. Dzisiaj mamy wywiad, który jest niespodziewany, taki dla mnie niespodzianką. No to już chyba już będę musiał do tego tak przysiąść tak poważnie, bo naprawdę moja opowieść to ja bym chciał, żeby zainspirować może młodych ludzi, młodych nie tylko Polaków, czy tam w Stanach Zjednoczonych. Bo to życie jednak jest ciekawe, jest takie, jak to się mówi, wymagające, nie? To, co ja przyszedłem, to ja bym chciał to opowiedzieć o tym, bo to było, jest ciekawą i z historią. Że może to zainspiruje młodzież. Może do wojska wejdą, może do komandosów wejdą, może żeby sobie dali radę w życiu, bo to jest jednak nie poddawać się nigdy, prawda? I zawsze kochać swoją ojczyznę. Nieważne, gdzie się jest. To jest moje numer jeden.
To czekamy na książkę.
Dziękuję bardzo.
Pan Dariusz Sonnenberg, który ponad 20 lat służył w amerykańskich siłach specjalnych. Gościu w naszej audycji. Dziękuję.
Dziękuję pani bardzo. Dziękuję słuchaczom.